Uważam, że gluten jest niezdrowy. Też z tego, co wiem, powoduje, że tak powiem, nieszczelność jelit.
Mam takie przeczucie instynktowne jako czarownica ze wschodu, że mleko zarezerwujmy dla dzieci.
O, mleko tak, ale takie proste od krowy. Takie proste od krowy albo w Dino jest jeszcze takie w butelce takiej szklanej.
Ile Polacy wiedzą o zdrowej diecie? Dlaczego tyjemy? Czy margaryna jest zdrowsza od masła? I czy gluten naprawdę szkodzi zdrowiu? O to zapytaliśmy przechodniów i te same pytania zadaliśmy specjaliście. Ja się nazywam Stanisław Apiłaszwili, a partnerem tego odcinka jest Centrum Respo. Odbierz 5% rabatu na dietę, wpisując kod rezultaty 5. Link w opisie. A czy taki na przykład gluten jest zdrowy?
No zdecydowanie uważam, że gluten jest niezdrowy. Też z tego, co wiem, powoduje, że tak powiem, nieszczelność jelit. Powoduje też u osób chorych przewlekle zwiększenie stanów zapalnych w organizmie. I generalnie no nie wpływa dobrze na zdrowie. Nie ma według mnie żadnych plusów, że tak powiem, jedzenie glutenu.
Nie wiem, po prostu nie wiem, bo ja jem normalne produkty i nie wiem, czy to źle wpływa na mnie.
Nie zastanawiałam się nad tym, ale chyba raczej, żeby tą wagę sobie zminimalizować, to lepiej chyba się wyrzec glutenu.
A czy pani zdaniem gluten szkodzi zdrowiu?
Nie. Dużej ilości na 100%. Wiadomo, wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem, jak to się mówi.
Gluten sam w sobie nie jest szkodliwy dla większości osób zdrowych. Nie ma potrzeby profilaktycznego eliminowania go z diety, ponieważ badania nie potwierdzają, aby dieta bezglutenowa przynosiła istotne korzyści zdrowotne u osób bez wyraźnych wskazań medycznych. Dieta bezglutenowa jest natomiast konieczna w określonych sytuacjach klinicznych, takich jak celiakia czy choroba Duringa. W przypadku tych chorób stanowi podstawowy element leczenia.
Pojawiają się na sklepowych półkach produkty bez glutenu, ale też bez laktozy. Czy ludzie powinni pić mleko? Mleko jest zdrowe?
Ja generalnie mleka raczej nie piję. Też dużo się naczytałem właśnie o kazeinie, która jest zawarta w mleku, która też szkodzi nam na jelita. Na pewno też, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy jedynym gatunkiem ssaków, którzy po, że tak powiem, opuszczeniu picia mleka matki dalej piją mleko. Wszelkie badania też, jakie czytałem na ten temat, wskazują, że też podnosi stany zapalne i jest po prostu no niezdrowe. Zdrowe mleko w tych czasach.
O, mleko tak, ale takie proste od krowy. Takie proste od krowy albo w Dino jest jeszcze takie w butelce takiej szklanej. To takie to tak.
Jeżeli lubią, to tak.
Myślę osobiście, mam takie przeczucie instynktowne jako czarownica ze wschodu, że mleko zarezerwujmy dla dzieci.
Ja piję, ale przeważnie zamienniki roślinne, więc tak. Wydaje mi się, że tak, no.
Mleko krowie i produkty mleczne stanowią wartościowy element zdrowej diety. Są one bardzo dobrym źródłem wapnia, pełnowartościowego białka oraz witamin z grupy B. Regularne spożywanie produktów mlecznych może zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu drugiego. Wokół mleka narosło wiele mitów, jednak zdrowe osoby dorosłe nie mają powodów, aby eliminować je ze swojego jadłospisu. Wyjątek stanowią osoby z potwierdzoną alergią na białka mleka krowiego. Istnieje również nietolerancja laktozy, czyli cukru mlecznego, która jednak nie wymaga całkowitej rezygnacji z mleka i produktów mlecznych. W zależności od stopnia nasilenia dolegliwości, zwykle wystarczy ograniczyć ilość spożywanego mleka lub wybranych produktów mlecznych, albo sięgnąć po ich bezlaktozowe odpowiedniki.
A co jest zdrowsze, masło czy margaryna?
Masło.
Dlaczego?
Dlatego, że zawiera 82% tłuszczu i po prostu jest to tłuszcz bodajże mleczny, raczej dużo zdrowszy niż margaryna.
Masło.
Dlaczego?
No bo to jest produkt odzwierzęcy, tak?
Masło.
Dlaczego?
Bo jest naturalne. Szczerze nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że chyba masło, ale pewno nie jestem.
A częściej smarujesz kanapki masłem czy margaryną?
Nie smaruję, dlatego nie wiem.
Miękka margaryna jest korzystniejszym wyborem niż masło. W maśle dominują nasycone kwasy tłuszczowe, które mogą stanowić nawet 63-68% wszystkich kwasów tłuszczowych. Na co dzień warto ograniczać ich spożycie, ponieważ przyczyniają się do wzrostu stężenia cholesterolu LDL. Podwyższone stężenie tej frakcji cholesterolu jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Z kolei w miękkich margarynach przeważają nienasycone kwasy tłuszczowe, uznawane za korzystniejsze, szczególnie z punktu widzenia zdrowia serca. A co ze szkodliwymi izomerami transkwasów tłuszczowych? Większość miękkich margaryn dostępnych obecnie na polskim rynku produkowana jest metodą przeestryfikowania, a nie uwodornienia, co znacząco ograniczyło zawartość tłuszczów trans. W miękkich margarynach ich ilość jest niska i wynosi około 0,13 do 1,11%. Natomiast Natomiast w maśle izomery trans występują naturalnie i stanowią około od 1 do 3% wszystkich kwasów tłuszczowych. W niektórych margarynach można także znaleźć cenne dodatki korzystne z punktu widzenia zdrowia, takie jak fitosterole czy kwasy tłuszczowe DHA.
A jeżeli chodzi o jajka, czy jest jakiś limit jaj, który można dziennie spożywać? Czy ogólnie ludzie też powinni jeść jajka?
Żadnych badań na ten temat nie widziałem, aczkolwiek zależy troszkę też od płci, bo u mężczyzn, dajmy na to, jajka świetnie działają jako źródło pełnowartościowego białka, na pewno wpływają dobrze na testosteron, więc mi się wydaje, że zjedzenie kilku jaj dziennie raczej wyjdzie na plus, no.
Ile trzeba, no. Na ile ktoś ma ochotę, no. Mam ochotę na 8 jajek, no to zjem 8 jajek, tak? To nie ma limitu, bo jajka są zdrowe.
Czy jest jakiś limit?
Nie.
Czyli dowolną ilość, na śniadanie, na kolację, na obiad.
Ile zmieści się?
Taka zasada ogólna, nie objadajmy się. Nasi przodkowie żyli zdrowo, ponieważ cierpieli deficyt produktów spożywczych, a te, które mieli, były bardzo ekologiczne. I temu na przykład spódnice, które mają 200 lat, wiejskie, które posiadam, wszystkie są na takie bardzo wąskie XS. Powiem tak, na wsi kobiety były XS.
Limit jest na pewno. Wydaje mi się, że może z 2 maksymalnie, coś takiego.
Rekomendacje nie są w tej kwestii spójne, ale zaleca się dla osób zdrowych jeść do 7 jajek tygodniowo. Osoby jedzące duże ilości warzyw, a także ograniczające inne produkty odzwierzęce oraz osoby starsze z normocholesterolemią mogą jeść do 14 jajek tygodniowo. Są też badania, które sugerują, że osoby z cukrzycą, nadmierną masą ciała i chorobami serca powinny ograniczyć ilość jajek do około 4-5 sztuk w tygodniu. W skrócie odpowiedź brzmi: 1 do 2 jajek dziennie dla osób zdrowych będzie w porządku, a osoby z cukrzycą, nadmierną masą ciała i chorobami serca muszą uważać na ilość jajek w swojej diecie.
Czy mięso ze sklepowych półek jest zdrowe? Czy na przykład zdrowsze jest z bazarku?
Generalnie z moich informacji wynika, że mięso z popularnych dyskontów często właśnie jest sprowadzane z zagranicy. Często jest tak, że jest to mięso głęboko mrożone, które tak naprawdę leży już od kilku dobrych miesięcy, czasem roku, półtora. Później jest sprowadzane do Polski i, że tak powiem, sprzedawane. Nie mówiąc już o kwestii licznych antybiotyków i konserwantów, które się tam znajdują, więc raczej jest to taka mała trucizna, można powiedzieć, mięso z dyskontów. Z bazaru na pewno jest lepsze, ale no umówmy się, nie jest też pewnie idealne.
Tu mnie pan zaskoczył. Ja mam takie miejsce, gdzie jeżdżę i kupuję mięso i mam sprawdzone, tak? Ale w Dino na przykład, w Lidlu nie kupuję w ogóle mięsa, bo i w Biedronce. Parę razy się sparzyłem, że było śmierdzące po prostu.
No to jest trochę marketing, bo i tam są normy, więc mięso musi spełniać te normy. Czasem mi się wydaje, że w marketach może być nawet bardziej zdrowsze, bo tam wszystko badają bardzo mocno, a na bazarku nie wiadomo, skąd to jest.
No chyba pan sam zna odpowiedź.
Czyli zdrowsze z bazarku?
Ja nie wiem, bo w zasadzie mało mięsa spożywam, a jeśli już, no to nie mam czasu biegać po bazarkach i już kupuję to niezdrowe.
Oj, myślę, że tutaj może być bardzo różnie. No myślę, że zależy bardzo od sklepu, od tego, ile to mięso leży. No różne rzeczy słyszało.
A zdrowsze jest z bazarku?
Nie wiem, ja nie wiem mięsa, więc też się nie orientuję za bardzo w tych tematach, bo raczej nie spożywam.
Mięso dostępne w marketach w Polsce co do zasady jest bezpieczne i objęte bardzo rozbudowanym systemem kontroli. Nadzór nad nim sprawuje Główny Inspektorat Weterynarii, który prowadzi regularny monitoring i badania. Corocznie to ponad 30 tysięcy analiz i pobieranie próbek od różnych gatunków zwierząt, w tym świń, bydła, koni, owiec, drobiu, ryb czy królików. Co ważne, badania obejmują zarówno mięso pochodzące z ferm i zakładów produkcyjnych, jak i to trafiające do sprzedaży detalicznej, czyli również do marketów, co pozwala uzyskać możliwie wiarygodny obraz całego rynku. Wyniki tych kontroli pokazują, że poziom nieprawidłowości jest bardzo niski. Na przykład w 2022 roku przy analizie około 2000 próbek mięsa drobiowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm dotyczących pozostałości antybiotyków i chemioterapeutyków. Oczywiście w historii zdarzały się przypadki wyników niezgodnych z normami, jednak są one rzadkie. Przykładowo w raporcie z 2023 roku spośród 2470 próbek tylko w 5 wykryto niezgodności, co stanowi około 0,2%. Niezależnie od tego warto pamiętać, że bezpieczne nie zawsze oznacza zdrowe. Z perspektywy zdrowotnej kluczowe znaczenie ma zarówno rodzaj mięsa, jak i częstotliwość jego spożycia. Chude mięso białe może stanowić wartościowy element zbilansowanej diety. Jeśli chodzi o czerwone mięso, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje jako potencjalnie potencjalnie rakotwórcze. Dlatego zaleca się ograniczenie jego spożycia do około 350-500 gramów tygodniowo. Z kolei spożycie mięsa przetworzonego, np. parówek, szynki i kiełbas, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nowotworu jelita grubego, dlatego warto je ograniczać do minimum.
Gdyby mógł pan wyeliminować jeden produkt ze sklepów, co by to był za produkt?
Przede wszystkim takie produkty dla dzieci, gdzie współczesna taka propaganda spożywcza wmawia, że dajmy na to takie płatki, które, że tak powiem, mówią, że mają wszystkie witaminy i tak dalej, a tak naprawdę są źródłem dużej ilości cukru, węglowodanów, więc na przykład takie płatki na mleku.
Energetyki na pewno.
Dlaczego?
No bo szkodzą, młodzi kupują to i później tam biegają, tego energetyki na pewno, bo to szkodzi na organizm, na wątrobę, na nerki, na wszystko.
Boże, nie wiem. Ja wszystko lubię, więc mi nic nie przeszkadza, więc aż nie wiem, co powiedzieć. I cukier, i sól, wszystko lubię.
Okay, super, dziękujemy bardzo.
No, większość produktów bym wyeliminowała, ponieważ większość jest niezdatnych do spożycia.
A taki jeden absolutnie najgorszy?
Zbyt ich dużo jest, by wybrać tylko jeden.
Alkohol chyba.
Dlaczego?
Tak mi się wydaje. Nie dość, że szkodzi zdrowiu, to jeszcze uważam go za taki dosyć niepotrzebny. Myślę, że można normalnie żyć bez alkoholu, raczej nie jest to zbyt potrzebne naszym cenom. Życiu niszczy czasami życie wielu osobom, więc uważam, że to byłaby dobra rzecz do usunięcia.
Od czego ludzie tyją?
Ludzie tyją od tego, że jedzą jeden posiłek więcej niż 300 kalorii. Mhm. Jedyne, co skąd przychodzą nasze kilogramy, to, że my nie rozkładamy równolegle w ciągu dnia stosowanie jedzenie i jeżeli nam się wydaje, że nawet jemy niedużo, ale dwa posiłki dziennie, to i tak będziemy tyć, bo i tak zjedzamy więcej jest 300 kalorii za jeden posiłek.
Mhm. A ile posiłków dziennie powinna jest dorosła osoba?
Jeżeli rozłożymy na przykład 1500 kalorii na 300, to 5 posiłków to jest najzdrowsze. Jeżeli da się, to wtedy sylwetka będzie okej.
Okay. Na pewno według mnie też problemem jest przetworzona żywność, którą można w tych czasach najszybciej kupić, podgrzać i zjeść. Bogata jest ona w wiele, że tak powiem, dużą ilość węglowodanów, cukrów, tłuszczów. No i co więcej, po prostu brak ruchu. Ludzie po prostu siedzą w telefonach, w komputerach, nie ruszają się, jedzą przetworzoną żywność, dużo cukru, no i to ma takie skutki później.
Dlatego, że wieczorami jak usiądą przed telewizorem, no to obżerają się psami, cola, to wszystko i nie mają z kim spędzić czas, więc zajadają pustkę.
Myślę, że za mało ruchu uprawiają.
A czy są jakieś produkty, od których się wyjątkowo szybko tyje?
No chyba fast foody, prawda? Czekoladki itp. itd.
Myślę, że dlatego, że nie dbają o to, że się tym nie przejmują. Często przez to, że na przykład bardzo się śpieszą, nie mają czasu przygotować porządnego posiłku i idą do fast foodów. Myślę, że to może być powód.
Czyli takie wysoko przetworzone jedzenie jest tu problemem?
Tak, myślę, że na pewno.
Tycie jest przede wszystkim skutkiem długotrwałego dodatniego bilansu energetycznego, czyli sytuacji, w której do organizmu dostarczamy więcej energii niż jesteśmy w stanie zużyć. Wydawałoby się więc, że przyczyną choroby otyłościowej jest po prostu spożywanie zbyt dużej ilości jedzenia. W praktyce jednak czynniki prowadzące do powstania nadwyżki energetycznej są znacznie bardziej złożone. Kluczową rolę odgrywa styl życia. Tyciu sprzyja przede wszystkim częste spożywanie żywności wysoko przetworzonej, która dostarcza dużej ilości kalorii, a jednocześnie nie zapewnia długotrwałego uczucia sytości. W efekcie łatwo spożyć więcej energii niż organizm rzeczywiście potrzebuje. Podobny wpływ ma regularne spożywanie słodzonych napojów, które zwiększają kaloryczność diety, często w sposób trudny do zauważenia na co dzień. Istotne znaczenie ma również siedzący tryb życia. Niedobór aktywności fizycznej ogranicza wydatek energetyczny i powoduje, że organizm łatwiej magazynuje nadwyżkę energii w postaci tkanki tłuszczowej. Coraz większą uwagę zwraca uwagę także rola snu. Jego niedobór może zaburzać działanie hormonów odpowiedzialnych za regulację głodu i sytości, a w konsekwencji sprzyjać spożywaniu nadmiernej ilości kalorii. W badaniach odnotowano, że osoby, które nie śpią odpowiednio długo, spożywają średnio około 385 kalorii więcej niż te, które mają prawidłową długość snu. Dodatkowo na rozwój choroby otyłościowej mogą też wpływać czynniki hormonalne, psychologiczne i społeczne.